Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Czytajcie Ewangelię, aby znaleźć w niej radość życia i skarb Królestwa Bożego, zachęca Ojciec Święty Franciszek.
Papież w rozważaniach przed niedzielną modlitwą Anioł Pański nawiązał do czytanych w tym dniu fragmentów Ewangelii, mówiących o szukaniu ukrytych skarbów. Podkreślił, że szukać Jezusa, spotkać Jezusa to wielki skarb.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wielu ludzi, świętych kobiet i mężczyzn, czytając z otwartym sercem Ewangelię, zostało tak mocno dotkniętych przez Jezusa, że nawrócili się do Niego.
W tym kontekście mówił o świętym Franciszku z Asyżu. Był chrześcijaninem, ale chrześcijaninem w sposób powierzchowny. Kiedy przeczytał Ewangelię, w decydującym momencie swojej młodości spotkał Jezusa i odkrył Królestwo Boże.
Wówczas, jak powiedział Ojciec Święty, jego marzenia o ziemskiej sławie zniknęły.
Ewangelia pozwala poznać prawdziwego Chrystusa, Chrystusa żywego, przemawia do Twego serca i zmienia Twoje życie. Wtedy porzuca się wszystko. Możesz faktycznie zmienić sposób życia, albo też czynić to samo, co wcześniej, ale jesteś już kimś innym. Narodziłeś się na nowo. Odnalazłeś to, co nadaje sens życiu i smak. Znalazłeś światło Boga, który króluje w Twoim życiu. Znalazłeś światło na wszystko, nawet na trudy, cierpienia, nawet na śmierć. Wszystko nabiera sensu, kiedy odnajdujesz ten skarb, który Jezus nazywa Królestwem Bożym. To znaczy, odnajdujesz Boga, który króluje w Twoim życiu, w naszym życiu. Jest On miłością, pokojem i radością w każdym człowieku, we wszystkich ludziach.
Na zakończenie spotkania z wiernymi papież przypomniał, że w poniedziałek przypada setna rocznica wybuchu I wojny światowej, która spowodowała miliony ofiar i ogromne zniszczenia.
Wspominając to tragiczne wydarzenie, Ojciec Święty Franciszek apelował, by nie powtarzać błędów z przeszłości, by pamiętać i uczyć się z historii, dając pierwszeństwo pokojowi poprzez dialog cierpliwy i odważny.
W sposób szczególny dzisiaj myślę o trzech rejonach objętych kryzysem. O tym kryzysie na Bliskim Wschodzie, w Iraku i na Ukrainie. Proszę Was, abyście nadal jednoczyli się ze mną w modlitwie, aby Bóg udzielił tym narodom oraz tym, którzy sprawują władzę na tych obszarach, potrzebnej mądrości i siły, aby kontynuować drogę pokoju, stawiając czoła przemocy, dążąc do dialogu i negocjacji siłą pojednania.
Pod hasłem powstrzymać terror Putina około 200 osób, w tym wielu zamieszkałych w Polsce Ukraińców, manifestowało w niedzielę w Warszawie.
Pod ambasadą Rosji zapalono świeczki i wypuszczono balony symbolizujące ofiary zestrzelenia malezyjskiego samolotu nad Ukrainą.
Tymczasem grupa zagranicznych policjantów i ekspertów miała w niedzielę udać się na miejsce katastrofy Boeinga 777. Szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin powiedział jednak, że separatyści uniemożliwili misji dotarcie na miejsce katastrofy.
Wcześniej pojawiły się informacje, że wizyta ekspertów została odwołana z powodu trwających w pobliżu walk między ukraińską armią, a prorosyjskimi separatystami.
Premier Malezji jeszcze rano w niedzielę ogłosił, że porozumiał się z prorosyjskimi separatystami w sprawie dostępu zagranicznych policjantów do miejsca katastrofy. Członkowie misji mają udać się w to miejsce w poniedziałek rano.
Premier Holandii wyraził przekonanie, że ewentualna misja wojskowa z zadaniem zabezpieczenia miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu MH17 byłaby nieskuteczna i niebezpieczna, ponieważ mogłaby spowodować eskalację konfliktu na Ukrainie. Pekinie.
A 10 dni po zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga z prawie 300 osobami na pokładzie, fragmenty ciał i szczątki maszyny nadal są porozrzucane na miejscu, gdzie spadł na ziemię, do którego zagraniczni inspektorzy mieli jedynie ograniczony dostęp.
Sprawą wysłania na Ukrainę uzbrojonej misji policyjnej zajmie się w czwartek ukraiński parlament.
Hamas zaakceptował warunki 24-godzinnego rozejmu w Strefie Gazy, które zaproponowało ONZ.
Tymczasem, jak poinformował premier Izraela Benjamin Netanyahu, Hamas naruszył zawieszenie broni, którą sam zaproponował. Zapewnił jednocześnie, że Izrael podejmie wszelkie kroki, które są konieczne, by bronić własnego narodu.
Teraz jednak istnieje szansa na kolejne, tym razem 24-godzinne zawieszenie broni. Zgodził się na nie palestyński Hamas ze względu na ogromne potrzeby pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej, mówi Sami Abu Zuri, rzecznik prasowy Hamasu.
W odpowiedzi na propozycję ONZ oraz biorąc pod uwagę stan naszych ludzi w Strefie Gazy i nadchodzące święto, dyskusje między naszymi frakcjami przyniosły porozumienie. Akceptujemy ofertę 24-godzinnego rozejmu humanitarnego, począwszy od godziny 14 lokalnego czasu.
Nadal brakuje jasnej deklaracji strony izraelskiej i istnieje ryzyko, że armia tego kraju będzie kontynuowała ostrzał. Wcześniej Rada Praw Człowieka ONZ oświadczyła, że istnieją fakty świadczące o dokonywaniu przez Izrael zbrodni wojennych.
Według źródeł palestyńskich podczas rozpoczętej 8 lipca izraelskiej operacji wojskowej śmierć poniosło ponad 1050 Palestyńczyków, a ponad 6000 zostało rannych. Po stronie Izraela zginęło 43 żołnierzy i 3 cywilów.
Uroczysta Eucharystia w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Warszawie zakończyła tegoroczne obchody związane z 69. rocznicą upamiętnienia ofiar obławy augustowskiej.
Na Zamku Królewskim odbyło się sympozjum popularno-naukowe. Wziął w nim udział Nikita Pietrow, autor książki pod tytułem Według scenariusza Stalina.
Ujawnił on w publikacji telegram z 21 lipca 1945 roku, który generał Wiktor Abakumow, o dowódca radzieckiego kontrwywiadu wojskowego, wysłał do marszałka Ławryntija Berii, szefa NKWD.
Mówi ksiądz prałat Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.
Abakumow do Berii pisze, że jest już 592 hakowców, czyli oni przyznali się, są sprawdzeni, oni są, będą zniszczeni też no, na tym terenie. Tak przypuszczamy, że w Puszczy Augustowskiej. Natomiast mamy jeszcze, pisze, 828 do sprawdzenia. Zrobimy to, sprawdzimy ich w ciągu 5 dni. Jeśli się okaże, że oni też są akowcami, to też podzielę los tamtych 592 akowców. Oprócz tego jeszcze pisze, że kierujemy na stronę litewską, bowiem oni mają ten meldunek na tamtych terenach już po linii Kersona. 252 już jest, są sprawdzeni, że są bandytami, ale jeszcze 262 mamy sprawdzić. I oni będą po tamtej stronie rozstrzelani.
Obława augustowska jest największą niewyjaśnioną zbrodnią na Polakach po II wojnie światowej. W jej wyniku zamordowano 2000 osób.
W Kostrzynie nad Odrą w niedzielę rozpoczął się przystanek Jezus. Jest to już 15. edycja ewangelizacyjnego spotkania młodych z całej Polski. Przyświeca mu hasło Uczniowie Misjonarze.
Przystanek Jezus rozpoczęły dwudniowe rekolekcje, które prowadzi ksiądz biskup Edward Dajczak, biskup diecezjalny Koszalińsko-Kołobrzeski.
Do Kostrzyna przybędą również m.in. ksiądz biskup Grzegorz Ryś czy redaktor Krzysztof Skowroński. Najprawdopodobniej ze zgromadzonymi spotka się także profesor Bogdan Chazan. Nie zabraknie również gości z zagranicy.
Inicjatywa skierowana jest w głównej mierze do ludzi młodych uczestniczących w równolegle odbywającym się przystanku Woodstock, mówi ksiądz Artur Godnarski, organizator przystanku Jezus.
Będzie taka przestrzeń spotkania z młodzieżą wokół tematów, które chcemy im zaproponować, bo są to tematy dotyczące małżeństwa, wiary, kościoła, księży. Będzie cykl spotkań pod tytułem Zagnij księdza. Te spotkania cieszą się taką bardzo dużą popularnością, ponieważ młodzież przychodzi, żeby rzeczywiście śmiało stawiać pytania księżom i okazuje się, że że mamy bardzo inteligentną młodzież, noszą w sobie wiele pytań, a od postawienia pytania do głoszenia człowiekowi Ewangelii to już jest bardzo bliski krok. Więc przystanek Jezus na przystanku Woodstock jest takim bardzo ciekawym miejscem do tego, aby ten chrześcijański świat ludzi i chrześcijan młodych miał miejsce styku ze spotkaniem z młodzieżą, która niekoniecznie odnajduje swoją drogę wiary.
Przystanek Jezus organizowany jest przez wspólnotę świętego Tymoteusza z Gubina. Ci, którzy nie zdołają dotrzeć w tym roku do Kostrzyna nad Odrą, mogą przyłączyć się do społeczności duchowych przystankowiczów.
Można to zrobić poprzez rejestrację na stronie www.przystanekjezus.pl.
Zakończył się rajd szlakiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK po Lubelszczyźnie.
Uczestnicy podążyli tropem największej jednostki partyzanckiej czasu II wojny światowej od Kodnie aż po Skrobów.
Tę samą trasę w 1944 roku przemierzyło 3200 żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
Jednostka odegrała ogromną rolę w akcji Burza, wyzwalając kilka miejscowości na Lubelszczyźnie, Michów, Lubartów czy Kock.
Rajd to wspaniała, żywa lekcja poznawania smutnych kart historii naszej ojczyzny, wydarzeń często zapomnianych i przemilczanych, mówią uczestnicy.
Ten udział tych młodych ludzi jest też takim swoistym hołdem, naszym hołdem, naszą pamięcią złożoną tym żołnierzom, którzy walczyli tutaj o wolność.
Przyjechałem tu, żeby po prostu poznać historię tych walk, tej dywizji, tej całej dywizji 27. Wołyńskiej, bo mało wiem na ten temat.
To jest i masa historii, masa miejsc, gdzie miały miejsce pewne sytuacje z naszej przeszłości historycznej. Jest to świetna zabawa dla dzieci. Jest to poznawanie i własnej ojczyzny i tego, co się tam działo w tak zwanym międzyczasie historycznym.
W czasie rajdu jego uczestnicy z Ochotniczego Chówca Pracy porządkowali nie tylko kwatery wojenne żołnierzy, ale również brali udział w rekonstrukcjach historycznych, rozbrojeniu w Skrobowie, przeprawie przez Prypeć czy w wyzwoleniu Lubartowa. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.